Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, Jacek Naliwajek. Jest 8,5 minuty po godzinie 9. Rozpoczynamy Śniadanie w Radiu Gdańsk. Moi goście to Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Pozdrawiam.
Bogdan Dąbrowski, wiceminister cyfryzacji i Polskie Stronnictwo Ludowe.
Administracji i cyfryzacji, pozdrawiam.
Dobrze, panie Bogdanie, ja pana znam jako ministra cyfryzacji.
A ja też jako starostę.
Ach, tak. Marek Formela, wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD.
Dzień dobry. Ja nie jestem pod krawatem, tylko pan poseł Śniadek jest pod krawatem.
Bo pan Śniadek ma obowiązki pewnie swoje. Panowie, o protestach porozmawiajmy, bo sporo w tym tygodniu było protestów, zarówno tych górniczych, jak i związkowych. Szykują się także inne grupy społeczne do protestów. Lekarze, nauczyciele, pielęgniarki, no jest kolejarze zapowiadają protesty. Wczoraj w jednej z gazet znalazłem takie całostronicowe ogłoszenie. Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność i OPZZ napisały w tym ogłoszeniu, czego żądają. I szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wiele, wiele postulatów, między innymi wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się, kobiety 35-letnimi, a mężczyźni 40-letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenia. Oznaczałoby to, że gdyby spełnić ten postulat, osoby, które rozpoczęły pracę wcześniej, a są tacy, którzy rozpoczęli pracę wcześniej, nie musieliby czekać do tego magicznego 67 roku życia, aby przejść się na emeryturę, tylko po mężczyźni po przepracowaniu 40 lat mogliby przejść na emeryturę, a kobiety po 35, jeśli zgromadzą odpowiedni kapitał. O dziwo, znalazły sojusznika związki zawodowe Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczpospolitej, który chce się spotkać i rozmawiać o tych postulatach, i zastanawiam się, czy to jest realna chęć rozmowy ze strony pana prezydenta, czy po prostu kampania wyborcza i pali się pod nogami. Marek Formela. Ja się zastanawiam, tak, bo traktuję poważnie urząd prezydenta.
Prezydent 100 dni przed wyborami wykazuje inną wrażliwość niż 500 dni przed wyborami. To jest zupełnie naturalne i powiedzmy, patrząc z boku, można mówić o wyrachowaniu czy kalkulacji politycznej, a patrząc z pewnej perspektywy społecznej, która jest dokuczliwa i kłopotliwa, to dobrze, że prezydent w tak trudnym okresie dla obywateli, a dobrym dla siebie, bo przedwyborczym, postanowił zająć się sprawami, które są szeroko przez opozycję wnoszone, bo przypomnę, nie tylko związki zawodowe, także partie opozycyjne. PiS zgromadził olbrzymią i Solidarność olbrzymią ilość podpisów pod projektem ustawy skracającej wiek emerytalny. SLD zebrało prawie 500 tysięcy tych podpisów. Ta wola obywateli nie została poddana pod dyskusję w Sejmie. Sojusz rekomendował także zwiększenie emerytur o 200 zł, ustanowienie płacy minimalnej. Dyskutuje się także, odrzucił Sejm także sprawę podwyższenia kwoty wolnej od podatku. To był projekt bodajże twojego ruchu, więc mamy do czynienia z olbrzymim fragmentem opresyjnej wobec obywateli, pracujących obywateli, olbrzymim fragmentem polityki antyspołecznej koalicji PO-PSL. Prezydent uznał, że w tej sytuacji może stać się przypadkowo symbolem tej polityki i na wszelki wypadek postanowił wyjść naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom i podjąć dyskusję. To może być dla prezydenta korzystne politycznie, a dla społeczeństwa korzystne w życiu codziennym.
No. Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska. Jerzy Borowczak słyszy, że jest opresyjny wobec pracowników.
Zdecydowanie. Jeszcze jakby opozycja powiedziała, skąd to wziąć, żeby to podzielić, tak? Jakby było coś do podziału. Ale ja tutaj
nie
rozumiem pana.
Panuje rakiet amerykańskich za 750 milionów.
Pomału. Dajmy szansę Jurkowi Borowczakowi.
Rafinerii w Morzejkach, która kosztowała $1,5 miliarda i nie mamy stamtąd żadnej.
Proszę tak
ropy
na mnie nie patrzeć z takim wyrzutem.
Jerzy Borowczak.
Ja mówię tak, jeśli są grupy społeczne, które zwracają się do prezydenta o przedyskutowanie zasadności podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat. Ja z czystym sumieniem głosowałem za tą ustawą. Nie dlatego, że była...
Za podniesieniem, tak?
Za podniesieniem.
Jest 84 tysiące bezrobotnych.
Zrobiła to Europa. Tak? Zrobiła to Europa.
Wycofuje jeśli się
będzie,
Europa.
To my też może, jeśli będzie w Polsce... Mówiliśmy o gazie łupkowym. Widzimy, nie ma z tego gazu łupkowego. Jeśli będzie taka sytuacja, że będziemy się szybciej rozwijać, tak, że będzie z czego na te emerytury płacić, no to nie ma problemu, żeby się z takiego czegoś nie wycofać. Trzeba usiąść do stołu i przeanalizować z pracodawcami. Może prezydent taką inicjatywę podejmie. No, to, że ludzie podpisują, to ja się nie dziwię, tak? Bo każdy by chciał pracować jak najkrócej, a najdłużej wypoczywać. To jest taka demagogia, tak? Bo ale na to pieniędzy nie ma.
A aktywność prezydenta w tej mierze to jest demagogia?
Ja myślę, że jeśli ktoś się zwraca do prezydenta, a związki zawodowe zwróciły się do prezydenta, tak? O taką aktywność, no to podjął taką, no dobrze, jeśli zbieracie podpisy, jeśli chcecie o tym porozmawiać, no to ja bardzo chętnie udostępnię moich doradców nawet miejsce, abyśmy usiedli i o tym porozmawiali.
Że Jurku, nie zagaduj, nie zagaduj. Ta deklaracja w ustach prezydenta Komorowskiego
Janusz Śniadek,
jest
Prawo i Sprawiedliwość.
No
i
niesłychanie wręcz żałosna w ustach człowieka, który podpisał te wszystkie ustawy.
A może zreflektował się?
Zreflektował się, mój Boże. I zaproponował,
nie, ja pytam.
Zaproponował coś żałosnego.
Panie Januszu.
W dniu wczorajszym czytałem wypowiedź pana prezydenta, że mówienie o obniżaniu wieku emerytalnego, o którym tutaj Jerzy Borowczak mówi, że to można zrobić, jest naigrywaniem się z prostych ludzi. Ja uważam, że naigrywaniem się z setek tysięcy młodzieży, polskiej młodzieży, jest obniżanie wieku szkolnego o rok, pod czym prezydent się podpisał, podnoszenie tego wieku emerytalnego o kilka lat, co jest wyrokiem na setki tysięcy polskich młodzieży, bo wydłużając aktywność zawodową ludzi pracujących, wydajemy wyrok na tą młodzież, absolwentów kończących szkoły, wyrok bezrobocia albo emigracji. Mhm. No przecież ci, którzy pójdą rok szybciej do szkoły, rok prędzej zostaną na bezrobociu albo będą zmuszeni do wyjazdu, bo po skończeniu pracy dzisiaj absolwent nie znajduje pracy. Podobnie
jaki zawód?
Podobnie wieku emerytalnego. To są setki tysięcy młodych ludzi wyjeżdżających z Polski. Taki wyrok podpisał pan prezydent, a wydała go Platforma.
Ale dobrze wiesz, że brakuje nam w przemyśle, choć jest stoczniowym, około 1000 ludzi od dzisiaj mogą przyjąć stocznię w Gdańsku. Nie ma tych ludzi. Posługujemy się Ukraińcami, Białorusinami, nawet z Indii sprowadzamy
słowaczy. Skąd te 2,5 miliona bezrobotnych? No, dlatego, że
złe kwalifikacje
mieliśmy
po prostu
takie kwalifikacje, politologię pokończyli, wolą w Londynie myć gary, jak tu przyjść do stoczni i normalnie zarabiać. No.
Będę apelował, nie obrażajmy politologii, jestem absolwentem politologii. Bogdan Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jako członek Komisji Trójstronnej z ramienia rządu mam spory dyskomfort od półtorej roku, że nie możemy tych tematów, tych spraw rozwiązywać, czy też negocjować na tym forum.
Ale związki mówią, panie Bogdanie, że to z waszej winy, z waszej rządowej winy.
Nie zgodziłbym się, bo też pracodawcy tutaj mogliby to samo powiedzieć. Myślę, że pod przewodnictwem ministra Kamysza ta komisja bardzo sprawnie działała i myślę, że nie było żadnych, według mnie nie było żadnych powodów, żeby tak ostentacyjnie zerwać tą współpracę.
Myślę, że
wszystkim powinno zależeć na tym, żeby właśnie na tym forum dyskutować o tych najważniejszych dla Polaków sprawach. I to jest dla mnie osobisty dyskomfort. Oczywiście my, jeżeli zapędzimy się za daleko w politykę, to pewnie ciężko nam będzie dojść do konsensusu. Jest dużo trudnych tematów, to wiemy, ale to jest to forum, gdzie powinniśmy te tematy omawiać, dyskutować i rozwiązywać.
Przypomnę tylko, że to pan premier Pawlak, pierwszy, odmawiając przyjęcia przewodnictwa Komisji Trójstronnej, pokazał jasno, że nie chce firmować fikcji. Bo ta trójstronna również w jego opinii była fikcją i nie zgodził się na przewodniczenie temu gremium, które mówiło sobie, a rząd i tak pod kierownictwem premiera Tuska robił sobie.
Zastanówmy się jeszcze na chwilę nad tym skróceniem wieku emerytalnego, tym możliwym, o tym, skoro prezydent się angażuje, bo ja się boję, że może dojść do sytuacji, w której, nie wiem, jakieś nadzieje Polacy, którzy wcześniej zaczęli pracę i którzy policzą, że mężczyźni już 40 lat pracują, to mogą przejść na emeryturę i przejdzie kampania wyborcza, to będą zawiedzeni, będą sfrustrowani. Znaczy, nie obawiacie się takiej sytuacji, Jerzy Borowczak?
Ja ta inicjatywa prezydenta jest na jakby życzenie związków zawodowych.
Ale pan w nią wierzy? Pan wierzy w tę inicjatywę?
Szczerze powiem, że to, bo to poprawka SLD była, że 40 lat pracy składkowych, tak, to mi się bardzo wtedy podobało. Ja na klubie gardłowałem, że powinniśmy taką poprawkę przyjąć, skoro ktoś pracował 40 lat. Teraz w tych czasach, kiedy ta ustawa obowiązuje, mieć nieprzerwalnie 40 lat pracy, to naprawdę byłby wielki sukces. Bo wcześniej pracowało się, łatwiej było te 40 lat. Ale teraz zdobyć 40 lat ciągłości to jest trudno. I ja uważam, że tą poprawkę powinniśmy wtedy przyjąć. No niestety...
W ogóle dyskutowanie nie, i zastanawianie się nie miałem takiej tego, w systemie kapitałowym obraża moją inteligencję. To jest tak oczywiste i naturalne, że to osobisty zgromadzony kapitał przesądzający o wymiarze emerytury powinno być indywidualną decyzją człowieka, absolutnie jego. Kiedy, w którym momencie przechodzić na emeryturę, a nie jakieś administracyjne, urzędnicze decyzje, robienie ludzi zakładnikiem urzędników. Więc to...
No jest też kwestia minimalnej emerytury, czy to spełnia, czy te składki, które zebraliśmy przez 40 lat.
No ten warunek musiałby być spełniony, no żeby to, można było przejść.
Nie wiek, a wielkość kapitału niech będzie kryterium.
Wielkość kapitału, tak, żeby ten przyszły emeryt miał zabezpieczenie, to podstawowe, minimalne.
I walka ze śmieciówkami.
Marek Formela?
Oczywiście nie ma wątpliwości, że ta inicjatywa prezydenta ma związek z kalendarzem wyborczym i to jest próba pokazania innej twarzy, trochę innej twarzy niż zimna, liberalna twarz Platformy, pokazania przez prezydenta pewnej wrażliwości, a wcześniej pokazywał dużą niewrażliwość. Tutaj pan poseł Śniadek przypomniał podpis, kto złożył pod ustawą o wydłużeniu wieku emerytalnego. Negocjacje w Komisji Trójstronnej zostały zerwane dlatego i związkowcy wyszli, ponieważ okazało się, że występują wyłącznie w roli listka figowego i ustalenia, które dotyczyły właśnie spraw społecznych, były zawarte podjęte przez rząd wcześniej, konsultacje były no, fikcyjne, czy też wręcz blankietowe i dlatego doszło do załamania się pracy Komisji Trójstronnej. Po trzecie, wreszcie myślę, że jeżeli mówimy o kapitale, o emeryturach, o 40-leciu pracy, to warto też powiedzieć, i to jest chyba też apel do koalicji rządzącej, ale w ogóle do parlamentarzystów, że pora wreszcie rozwiązać sprawę świadectw pracy, archiwów, tego wszystkiego, co ludzi, którzy pracowali w latach 60-tych, 70-tych, dzisiaj naraża na poszukiwanie gigantyczne, płacenie za własne świadectwa pracy, za dotarcie do dokumentów płacowych, które są chowane w różnych prywatnych archiwach i państwo polskie pozbawiło się całkowicie odpowiedzialności za los swoich obywateli, indywidualizując te przypadki. A w przypadkach indywidualnej walki o odzyskanie dokumentów płacowych sprzed 20-30 lat, kiedy firmy zniknęły, zostały zlikwidowane.
20 lat temu mogłeś to robić, Marku. P7 mogłeś to zrobić 20 lat temu. Dlaczego mówisz to o tym teraz? Przecież każdy z nas 20 lat temu mógł zrobić CRP7, zebrać świadectwa i tyle. Nie, no. Ja nie znam firmy, która by nie miała...
Stanowienie prawa nie ma na celu poprawy dobrobytu rządzących, tylko rządzonych. I to prawo, które spowodowało olbrzymi dyskomfort ludzi, którzy nabywają teraz uprawnień emerytalnych i przypominają... i szukają firmy, w której pracowali 30 lat temu. Okazuje się, że archiwa tej firmy są przeniesione, nie wiem, do Ustrzyk czy do Sanoka, bo to jest obrót komercyjny, no to prawo skazało tych ludzi na dodatkowe szykany.
Dodatkowe wymagania. Gdy prowadziłem audycję na początku tego roku, audycję Ludzie i Pieniądze Ekonomiczne, gdy pytałem, co było takim największą stratą ubiegłego roku, takim największym zawodem ubiegłego roku, to zarówno pracodawcy, jak i związkowcy podkreślali, że brak konsultacji społecznych. To, o czym mówił pan Bogdan Dąbrowski, o czym mówiliście panowie, brak tego faktycznego działania Komisji Trójstronnej. Wydaje się, że to ten dialog społeczny rzeczywiście powinien powrócić w Komisji Trójstronnej. Jeśli pozwolicie, to teraz słów kilka o kampanii wyborczej, bo Marek Formela tak ładnie dużo mówił o twarzy Bronisława Komorowskiego, o twarzy kampanii. Jaką twarz dzisiaj pokaże Magdalena Ogórek?
Nie
bo
wiem.
Dzisiaj po raz pierwszy zainauguruje kampanię wyborczą.
Jestem tutaj, jestem.
Kandydatka SLD.
Nie jestem w Ożarowie, sam jestem ciekawy, jaką twarz.
A dlaczego Ożarów Mazowiecki?
Też nie wiem, nie wydaje mi się to najlepsze rozwiązanie, ale mądrość władz partii...
A z czym się kojarzy Ożarów Mazowiecki?
Mądrość władz swojej partii przyjmuje z pokorą. Może w tym jest jakieś przesłanie społeczne, żeby pokazać, że Polska nie jest tylko w Warszawie, nie jest to tylko... że nie tylko Warszawa jest miejscem do promowania nowych projektów politycznych. No, ciekaw jestem wystąpienia pani doktor Ogórek i niewątpliwie to zaciekawienie podziela wielu polskich, wielu polskich obywateli.
Już tłumaczę, z czym mi się kojarzy Ożarów. A Bogdan Dąbrowski, PSL, z czym się kojarzy panu Ożarów Mazowiecki?
Znaczy ja w życiu dużo budowałem, sam osobiście, i Ożarów mi się kojarzy z cementem.
Z cementem. Mm-hmm. A panom?
Betonem.
Beton.
To ja powiem, z czym mi się kojarzy Ożarów Mazowiecki, bo niedawno zamawiałem, tam jest taka duża firma, w której ostatnio internetowo zamawiałem nasiona, warzyw i kwiatów. Wiecie panowie? Między innymi ogórków.
Ożarów to wielkie protesty w 2002 roku w fabryce kabli. Natomiast jeśli można, ta wyliczanka protestów na początku dzisiaj i fakt płatnego ogłoszenia w gazecie z postulatów związków zawodowych pokazuje...
Trzech
centra związkowych. Płatne ogłoszenie w gazecie. To znaczy, że media publiczne w ogóle się nie wywiązują ze swojej roli i że dialog społeczny jest kompletnie w gruzach.
Tyle, co wy już mówicie w tych radiach, w telewizji.
Panie Januszu, ja bym chciał powiedzieć tak. Po pierwsze, związki zawodowe u nas występują bardzo regularnie w audycji Ludzie i Pieniądze. Przychodzi przewodniczący Dośla, jak i Jacek Rybicki przychodzi, także przedstawiciele innych związków zawodowych, także związków pracodawców.
Czemu wydają ogromne pieniądze na ogłoszenie? Czemu są
zmuszeni? Musisz zapytać się tych przywódców, dlaczego
to jest dokładnie dobitny dowód kompletnego fiaska, a ta wyliczanka protestów, które dzisiaj się sypią, to jest właśnie owoc braku dialogu.
Ale gdzie ten dialog ma się odbywać?
Bogdan Dąbrowski.
Gdzie ten dialog ma się odbywać? Wiadomo, że chyba nie powinien się odbywać na ulicy czy na przedmieściach wielkich miast, tylko właśnie przy stole. A przy stole się nie odbywa, właśnie to, co powiedziałem wcześniej.
Trzeba strajkami zmuszać, żeby się odbył.
Strona
rządowa jest otwarta, tu nie ma problemu, bo to znaczy tak, żeby była jasność, Komisja Trójstronna pracuje, tylko ułomnie pracuje, bez związków zawodowych, regularnie. I właśnie chociażby takich, może nie tak ważnych, nie tak bardzo znaczących tematów, o których tu kolega Marek Formela mówił, świadectwa pracy. Ja tego nie słyszałem, bo kto miałby to wyartykułować?
Brak dialogu w Polsce łamie konstytucję i dyrektywy.
Panowie, za chwilę
unijne.
Wracamy do naszej rozmowy. Bardzo proszę, porozmawiamy w takim razie o strajkach i o tym, co strajkami można
wymusić. Co z kampanią,
wymusić,
panie redaktorze, bo zaczęliśmy od doktor Ogórek.
Bo można wymusić...
Która też chce przejść do drugiej tury.
Na razie ja dyktuję tematy. Za chwilę wracamy do rozmowy, bo związki zawodowe mogą strajkami wymusić nawet dymisję prezesa spółki. Czy to normalne? O tym już za kilka minut. Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Bogdan Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Po krótkiej przerwie wracamy do naszej dyskusji. Przypomnę, że gośćmi śniadania w Radiu Gdańsk są Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Bogdan Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska. Nasi słuchacze piszą trochę złośliwie wobec pana Jurka Borowczaka, że chciałby, żeby... On chciał, żeby pracować co najmniej do 70, pisze nasz słuchacz Andrzej. Tylko ludzie, szczególnie w administracji publicznej, przychodzą do pracy, a nie pracują. Pozdrawia pan Andrzej. Inni słuchacze piszą tak. Pytanie do pana, który przed chwilą powiedział o pracy w stoczni dla politologów. To chyba też poseł Borowczak. Do kogo wysyłać CV? Podpisanie historyk sztuki i oceanograf.
Ja o tego mówię, że tam jest praca na przykład... W nadzorze, tak? No ale trzeba znać rysunek. Trzeba znać ten zawód stoczniowy. Także trzeba pójść, nie wiem, odpowiednio.
Dla politologów tam pracy nie ma po prostu.
Nie ma, dlatego ja mówię nie ma. Dlatego potrzebujemy spawaczy, rurarzy, nadzoru, inżynierów.
Panowie, przejdźmy na chwilę na Śląsk.
A w stocznikach ich brakuje.
Zajrzyjmy na chwilę na Śląsk. Jastrzębska spółka węglowa. Jest porozumienie. W piątek czy wczoraj parafowano projekt porozumienia między związkami zawodowymi a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przesłano do akceptacji Rady Nadzorczej. Doszło do kompromisu w większości kwestii, na przykład w sprawie czternastki, która ma być w połowie uzależniona od sytuacji finansowej firmy. Zaledwie albo aż w połowie, to w zależności, która strona na to patrzy. Inna kluczowa kwestia, czyli rozszerzenie tygodnia pracy z 5 do 6 dni. Przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy zostanie jeszcze dopracowana, ale raczej na to zgoda jest. Ale najważniejszy warunek, odejście prezesa. Prezes powiedział, jeśli to porozumienie wejdzie w życie, on podaje się do dymisji. Protestami można zmieniać zarządy spółek. Janusz Śniadek, czy związki nie idą za daleko w tych żądaniach,
za daleko,
w tych postulatach?
W cywilizowanym świecie człowiek w tak kompletny sposób pozbawiony jakiejkolwiek kompetencji społecznych, a więc umiejętności dialogu,
nie
rozmowy z zarządzanym, nie powinien ani chwili pełnić tej funkcji. No, sytuacja, w której pan prezydent nawet, bo rozmawiałem z kolegami ze związków, deklaruje na spotkaniu, że pana Jarubasa, przepraszam, to niezłośliwie pomyliłem się, już nie ma, ogłasza, że on stawia ultimatum, czy zrezygnuje, czy nie.
To chyba pomylił pan, co?
Pana Jaranowskiego.
Pomylił pan, bo Jarubas to jest kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta.
No, tutaj kryptoreklamę robię.
Nie, źle pan mówi.
Dobra, tak, przepraszam. Serdecznie, więc chodzi mi o tego pana prezesa, który stawia ultimatum i trzyma w szachu całą Polskę, czy on łaskawie zrezygnuje, czy nie, podczas gdy ani chwili nie powinien pozostawiać i generować tak wielkich strat swoim postępowaniem dla gospodarki, dla samej spółki.
Ale generuje on, czy związki zawodowe, które strajkują, okazuje się, pytanie, że sąd mówi, strajk jest nielegalny, czy nie, natychmiast zakończyć.
Czy nie, wie pan, z chwilą, kiedy zapowiada się zwalnienie liderów związkowych, to wolno, prawo polskie pozwala na wszczęcie natychmiast strajku bez jakichkolwiek procedur dotyczących sporu zbiorowego, więc co do kwestii legalności, to zostawmy, to będą jeszcze lata, zanim sądy to porozstrzygają. Natomiast funkcjonowanie firmy to jest sprawa bieżącego zarządzania i na czele firmy nie powinien ani chwili pozostawiać człowiek, który generuje tak ogromny konflikt.
Jerzy Borowczak.
No cóż, ja nigdy w stoczni nie pomyślałem o tym, aby wymuszać zmianę dyrektora czy kierownika wydziału, bo to jest, od tego są zarządzający, są właściciele.
I Jurek, tak samo system powinno zmieniłeś być,
i tak
wszystkich
samo
zarządzających.
Powinno, i tak samo powinno być w spółkach nie tylko Skarbu Państwa, ale też w tych giełdowych, tak? Że to właściciele powinni powiedzieć, czy Marek Formela jest dobrym dziennikarzem, a nie pracownicy tej redakcji, czy pan redaktor, tak? Bo jeśli dojdziemy do tego, że liderzy związkowi w którymś momencie nie dogadają się z prezesem o różne rzeczy, tak? Bo tych negocjacji się prowadzi dużo. I mówią, to my cię wykończymy, nie? I tak zbuntujemy załogę, że będziesz musiał odejść. I oczywiście dochodzi do takiej sytuacji, że właściciele spółki giełdowej muszą sobie liczyć, czy wymienić całą załogę, czy wymienić tylko trenera. I zazwyczaj podejmują, drużyna zostaje, a trener odchodzi.
A to tak, analogia do piłki nożnej jest znakomita.
Jaśnie oświecona platforma rządzi, to ludzie ruki paszwami słuchać, ciemnota.
Nie, no widzisz, tak ja by się tylko tak umiecie rozmawiać.
Tutaj
no.
Zabrakło tego dialogu na samym początku. Na samym początku i myślę, że tu błędy zostały popełnione. I być może nie jest też...
Ale jakie błędy na samym początku?
Błędy negocjacji, bo myślę, że...
Daleko zaszło.
Za daleko zaszło, tak. I w pewnym sensie też można się zgodzić, że brak jakby umiejętności negocjacji i przewidywalności skutków dalszej eskalacji tego konfliktu. I myślę, że tu jest ten podstawowy problem. I dzisiaj skala i tego problemu w sensie ekonomicznym, że zgenerowało tyle kosztów, ten konflikt, no to jest właśnie początek tego konfliktu.
I jeszcze Marek Formela.
Wydaje mi się, że tak, że prezes Jaranowski, o ile dobrze pamiętam.
Zagórowski.
Miał ważny komunikat do przekazania. Komunikat o tym, że firmy działają w bardzo zmiennym otoczeniu gospodarczym. I to jest rzeczywiście pewna cecha naszych czasów i różne przyzwyczajenia, z których korzystamy w swojej działalności gospodarczej czy społecznej, często się dezaktualizują na naszych oczach, ale od prezesa tak dużego organizmu gospodarczego trzeba umieć wymagać umiejętności negocjacji, umiejętności dialogu z olbrzymią załogą. 20 kilka tysięcy ludzi to nie są poddani pana prezesa, tylko to jest wspólna załoga, to jest wspólny cel, wspólna praca i wspólna rozmowa. Polska w ogóle musi...
Ale dla pana to jest, panie Marku, to jest normalne, że związki zawodowe stawiają postulat wymiany prezesa zarządu spółki jakiejś?
To znaczy, spółki giełdowej? Jeżeli związki zawodowe są takim samym partnerem w zarządzaniu mieniem publicznym, dobrem publicznym i spółką publiczną, jak zarząd tej spółki.
Czy jest dopuszczalne
reprezentują takie wolę załogi. Ta wola załogi była jednoznacznie wobec prezesa negatywna. I ja, podobnie jak Jurek Borowczak, będąc byłym prezesem dość potężnego klubu, wiem, że w takiej sytuacji, kiedy trener, czyli lider grupy, traci kontakt z tą grupą, to jego dokonuje się zmiany lidera. Ale generalnie rozmowa o Śląsku to nie jest tylko rozmowa o konflikcie płacowym, o konflikcie dotyczącym opłacalności produkcji węgla w jednej kopalni czy w drugiej kopalni. To jest olbrzymi obszar społeczny, polityczny z perspektywą także dość istotną dla jedności państwa polskiego, bo łatwo zauważyć, że w ciągu kilkudziesięciu lat, gdyby się okazało, że pogłębiają się kryzysy w polskich kopalniach, pojawią się bardzo silne tendencje odśrodkowe, wzmocni się ruch autonomii Śląska, pojawią się zupełnie inne sentymenty narodowe i obowiązkiem rządu polskiego nie jest dystansowanie się od tej niezwykle wrażliwej materii społecznej i gospodarczej, tylko obowiązkiem rządu polskiego jest myślenie w kategoriach polskiej racji stanu w dystansie, w horyzoncie 10, 20, 30 lat, bo łatwo sobie wyobrazić implikacje takich protestów także na gruncie politycznym, na gruncie rozwoju separacji.
A spodziewacie się,
regionów,
panowie, tak, że będzie więcej takich protestów w tym roku wyborczym? Chyba tak. Protest rolników mamy w tej chwili. Bogdan Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie
mamy
ministrze.
Mamy górników, mamy rolników, pielęgniarki, mamy zapowiedź protestów nauczycieli i innych grup zawodowych.
Tak, i mamy protest rolników i pana kolega minister Sawicki mówi, że postulaty rolników są słuszne.
No bo trudno się nie zgodzić z tym, że jeżeli spada opłacalność produkcji, chociażby w trzodzie chlewnej, to trudno powiedzieć, że to nie jest słuszne. Jeżeli ceny były w granicach 5,50, dzisiaj są 3,40, 3,50, no to już widać wyraźnie, że opłacalność w tej dziedzinie...
No ale co mamy teraz robić? Bo w tym tygodniu moi goście mówili o tej koniunkturze, o tych fińskich dołkach i górkach, które są naturalne co kilka lat.
Naturalne,
tak?
Skutki sankcji, nieudolności polityki sankcji rządu przerzuca się tylko na rolników.
Nie, spadły ceny zboża.
Rząd szuka też i innych rynków zbytu. To znaczy wiemy, że eksport naszej żywności, no jednak dynamika nie zmniejszyła się w stosunku do poprzednich lat. Inne rynki zagospodarowują te nasze towary, szczególnie wieprzowiny, na to azjatycki rynek. Natomiast ewidentnie no tutaj opłacalność spadła. Oczywiście my tu...
Spadły ceny zboża w ostatnich 2 latach o 50%, po wcześniejszym, przed 3 laty wzroście o 80%. No. Ale spadło o 50%. I naturalnym ekonomicznym zjawiskiem jest to, że część paszy po prostu idzie na skarmianie trzody chlewnej. W związku z tym rośnie stado trzody chlewnej, tak to nazwijmy.
Znaczy pasza...
jest górka na świńska na rynku i ceny spadają. To jest naturalna koniunktura.
To jest taki paradoks.
Należy się cieszyć, że my nie mamy, że tak powiem, odwiertu Jerzy ropy. Borowczak. Ona spadła o, nie wiem, $60 za baryłkę i też by trzeba było tym, którzy wydobywali tą ropę, dopłacić. No bo przecież ceny spadły, tak? No nie zwariujmy, no. Po prostu nie zwariujmy.
Czyli nie dopłaca się rolnikom?
Nie, musimy, nie wiem... wygospodarować jakieś warunki, żeby ci rolnicy nie zostali sami, tak?
Wydobycie nadal jest opłacalne.
Po to jest
państwa, jest taka polityka,
Jerzy Borowczak najpierw.
Aby z rolnikami rozmawiać i podejść, przecież od tylu lat ich się namawia do grup procudenckich, tak, żeby przetwarzali, żeby nie sprzedawali tego zboża tak od razu prosto z pola, tylko żeby sami magazynowali, żeby je przerabiali, żeby mąkę Grzegorz Palowski mógł kupować od polskich rolników, a nie może.
Kupuje od niemieckich.
Tak jest. Więc słuchajcie, ja mam brata rolnika, tak?
On ma 250 w Koszalinie, ale nie kupuje.
Ziemi. Też nie... Ja z nim rozmawiam codziennie. Ja, dzwoni do mnie, jak, co. Ale powiem wam szczerze, bo chodzi o tą ziemię.
Protestował?
On by jeszcze nie opłaci się.
Protestował?
Tak, w Szczecinie. Nie opłaci się, ale jeszcze ze 100 hektarów by dokupił. Ja mówię, człowieku, no jeśli się nie opłaci, to po co jeszcze chodzisz i jeszcze byś dokupił? Ale taki jest polski
teraz Janusz Śniadek, bardzo proszę.
Ja jeszcze podsumuję tą poprzednią część dyskusji jednym zdaniem, że to pracownicy są najcenniejszym kapitałem naszych zakładów pracy i polskiej gospodarki. Mhm. Wręcz każde miejsce pracy jest polską racją stanu, obrona każdego miejsca pracy i rolą państwa, w ogóle jedyną racją bytu państwa jest budowanie poczucia bezpieczeństwa dla społeczeństwa, dla tych ludzi. Prowadzenie takiej polityki, żeby ją zabezpieczać, a nie to bez przerwy powtarzane.
Słuszna tak uwaga, panie Januszu, ale teraz o rolnikach jeszcze, proszę.
Radź sobie sam. I w tym wypadku uważam powiedzenie rolnikom, radźcie sobie sami, kiedy padają ofiarą w dużym...
Nie było żadnego takiego przekazu.
Pomału, dajmy szansę powiedzieć panu Januszowi, co myśli.
No, ich artykułowane przez nich postulaty są dokładnie tego pochodną, że zostali sami
z dzikami.
Z brakiem rozwiązania. Z dzikami też, jak się okazuje. Bo wstrzymano w którymś momencie odstrzał dzików, skutki są takie, że szkody...
Bo są na Jaszkowej Dolinie.
Że szkody są dużo większe. Natomiast wracając do wcześniejszych rzeczy. W największym stopniu w rolników w tym roku uderzyły sankcje rosyjskie, które są następstwem polityki, no nieudolnej polityki rządu. To porozumienie rzekomo ukraińskie, to jest takie igranie w zasadzie z czasem, naigrywanie się z ludzi, chocholitaniec, gdzie wielcy tego Europy tuszują fakt, że nad głowami innych państw europejskich, w tym wypadku Polski, prowadzą handel, wymianę handlową z Rosją, a tym czasem my ponosimy skutki sankcji. I
tu... Czy pana teza jest
mamy
taka,
tą jeśli, wiedzę, taką jeśli, wiedzę, że...
Moment, że... Panie Bogdanie, moment. Czy pana teza, panie Januszu, jest taka, że rolnicy ponoszą konsekwencje polityki zagranicznej Polski.
Również.
W związku z tym państwo jest współodpowiedzialne za spadek cen i powinno zrekompensować.
I w związku z tym żądania czy postulaty rolników są jak najbardziej uprawnione.
Mm-hmm. Ale czy wszystkie, bo tam jest też kwestia kwoty mlecznej, ja tak dodam. A to jest tak, że to jest kara nałożona przez Unię Europejską na nasz kraj za to, że rolnicy za dużo produkowali mleka, za dużo powyżej umowy, na którą się sami zgodzili, podpisali umowy, że wyprodukują, nie wiem, 100, a wyprodukowali 110, bo cena była dobra, no to teraz muszą zapłacić karę.
To jest też kwestia negocjacji
z Unią. Tutaj rzeczywiście fakt, że z całą pewnością jest szansa, żeby przynajmniej te kary w jakiś sposób
rozłożyć.
Natomiast oczywiście też będzie tutaj działanie strony polskiej strony, żeby w jakiejś części te kary umorzyć.
To był Bogdan Dąbrowski?
Głównie polityczna decyzja w Unii.
To był Bogdan Dąbrowski? Teraz
ministrowie rolnictwa to muszą szefować.
Ale na te decyzje też trzeba wpływać.
Ale kolego pośle, sam kolega doskonale wie, że te decyzje w Unii zapadają jednak wolniej niż szybciej.
Marek Formela.
Dwie refleksje. Pierwsza dotycząca ogólnego klimatu w Polsce. No to są nauczyciele z Pałacu Młodzieży, to są w Gdańsku, to są górnicy najpierw z kompanii, potem z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to są rolnicy. To jest nie tylko kalendarz wyborczy, czy przedwyborczy i rok wyborczy, to jest kwestia pewnych relacji między państwem a jego obywatelami i te relacje zostały wyraźnie zachwiane. Postulat, czy nakaz konstytucyjny utrzymywania dialogu jest wyraźnie zerwany, dotyczy różnych ogniw władzy publicznej, tak w Gdańsku, jak w Jastrzębiu, jak i w Warszawie. Natomiast jeżeli chodzi o rolników, no to właśnie jest to to w momencie, kiedy minister Sawicki mówi, powołałem 6 zespołów czy 7 zespołów konsultacyjnych, to sam się przyznaje do tego, że był głuchy jak pień wcześniej, dopóki rolnicy nie wyszli na ulicę, nie przyjechali traktorami i nie zapytali o to, o czym, jak się okazuje, minister wiedział, bo te zespoły błyskawicznie powstały i jakieś sprawy są w tej chwili rozwiązywane. No, nie wyobrażam sobie, żeby ministerstwo miało problem z regulowaniem odstrzału dzików. No,
Z tych 12 postulatów, które przedstawiły związki zawodowe, 7 już zostało rozwiązanych, czyli one musiały być rozwiązywane wcześniej. I to też nie jest tak, chociażby jeżeli chodzi o tą kwotę cukrową, to minister Sawicki z tym wnioskiem już wyszedł wcześniej. Tylko że powstało takie wrażenie, że tak jak powiedziałem wcześniej, te młyny europejskie mielą powoli, więc powstało wrażenie, że tych decyzji minister wcześniej nie podjął.
No nikt z przyjemności w telewizji informacyjnej widzę,
że rolnicza blokada na Krajowej 65 w Knyszynie, to jest podlaskie, protest ma trwać do poniedziałku. W przyszłym tygodniu rolnicy nadal będą protestować i chcą przyjechać do Warszawy protestować.
Chciałem powiedzieć coś ciepłego, pan mi odebrał głos, panie redaktorze.
Odebrałem głos. Na razie ciepłego nic, dlatego że ja patrzę też na zegar i muszę pilnować czasu, żebyśmy porozmawiali.
Adama Jarubasa i PSL-u,
żebyśmy porozmawiali o kilku jeszcze rzeczach. Nie uprzedzałem was, ale chciałbym o to zapytać. Chciałbym zapytać was o energię. Nie o to, czy łączyć, czy nie łączyć, tylko o to zamieszanie, które jest, bo minister Karpiński powiedział, konsolidujemy polską energetykę. Mamy taki pomysł, żeby skonsolidować polską energetykę. Połączymy energię z PGE. Tak, powstanie grupa. Tutaj pomoże, dostanie kawałek tej spółki, siedzibę. I patrzę, że pierwsze głosy oburzenia na pomysł ministra Karpińskiego płyną ze strony Platformy Obywatelskiej, bo ze strony samorządowców, ze strony marszałka, ze strony posłów Platformy Obywatelskiej, to jest taki brak zaufania do czystości intencji rządu, do czystości intencji ministra Karpińskiego, nie wierzcie temu, co mówi rząd, że pomoże, na tym nie straci, że ta spółka tutaj będzie nadal odprowadzała podatki, że wszystko będzie dobrze, Jerzy Borowczak?
No to tak jak było połączenie, przejęcie Stoczni Gdynia przez Stocznię Gdańską, tak? W efekcie obie upadły. I teraz uważamy, że łączenie energetyki z węglem było dobre parę lat temu, kiedy ta kampania węglowa miała zyski.
Ale o tym jeszcze nie ma mowy. Na razie jest mowa o połączeniu naszej energii z PGE, tak? Dwóch spółek energetycznych. Siedziba by była pewnie w Warszawie tej spółki.
Może w Lublinie, bo tam jest teraz
spółki,
taka tradycja.
Ale spółki operator być może byłaby w Gdańsku. Tak obiecuje minister. A wy nie wierzycie ministrowi.
Nie, my po prostu uważamy, że energia jest w Gdańsku. Tutaj płyną podatki i jako, mówię, no, posłowie ziemi gdańskiej będziemy za tym, aby to tak pozostało, tak? Nie widzimy potrzeby, aby wyprowadzać część energii z Gdańska.
Sojusz Lewicy. Chodzi o kolejną karuzelę stanowisk. W Polsce już dzisiaj nikt nikomu nie ufa.
No właśnie.
A czerwcowe taśmy prawdy dobitnie pokazały, że tutaj absolutnie nie interes państwa czy jakieś dobro wspólne, a tylko kręcenie lodów, drobne interesiki decydują o najbardziej nawet strategicznych decyzjach dla kraju.
Marek Formela domaga się, że powie, że SLD też protestuje.
SLD bardzo jednoznacznie opowiedziało się po stronie zachowania siedziby spółki Energa na Pomorzu, czyli w Gdańsku. Energa przekazuje do budżetu samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego łącznie 87 milionów złotych rocznie. Zatrudnia ponad 3 tysiące osób. To są pieniądze, mówię o podatkach, które w sposób rzeczywisty oddziaływują na jakość życia społecznego w naszym regionie.
Nas wszystkich.
I to, że w Ministerstwie Skarbu powstają karkołomne propozycje wynikające z doraźnych kłopotów rządu, no, wymaga także od posłów Platformy aktywnego zaangażowania się w obronę tego, co jest ostatnim czy przedostatnim rodowym srebrem Pomorza.
Panowie, już na zakończenie kampania
wyborcza. Nie zdradzajcie
wyborcza.
Pomorza na rzecz Lubelszczyzny. Tak,
już
tak
na
powiem.
Zakończenie kampania wyborcza. Pierwszy raz sondaż wskazuje, że będzie druga tura wyborów prezydenckich. Badanie,
to będzie okazja do debaty z panem prezydentem.
Badanie Instytutu Badań IBRIS dla Prawa i Sprawiedliwości, zrobione, do którego dotarła Rzeczpospolita, jest pierwszym, w którym poparcie dla urzędującego prezydenta spada poniżej 50%. Według internetowej strony Rzeczpospolitej sztab PiS zbadał sytuację po zeszłotygodniowej konwencji inaugurującej. Myślę, że o konwencji już wszyscy wypowiedzieli się, więc nie chciałbym, żebyśmy do niej wracali.
Bogato kto, było, kto bardzo
spał,
bogato.
Kto spał, kto sypał
jak na
konfeci. Ale w każdym razie jest taka sytuacja. Na Bronisława Komorowskiego chce zgłosować 49% badanych. Na kandydata Prawa i Sprawiedliwości 26% i rośnie poparcie właśnie dla Andrzeja Dudy. Magdalena Ogórek 5%. Janusz Korwin, wynik Kukiza, Paweł Kukiz 3%. Za Magdaleną Ogórek jest na czwartym miejscu. Myślę, że to efekt świeżości. I potem jest Janusz Korwin-Mikke, Janusz Palikot i Adam Jaruba z Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy mają po 2%. Oczywiście trzeba wziąć jakieś tam zabezpieczenie, że to jest sondaż na zlecenie PiSu, więc może są jakieś tam większe, mniejsze błędy, ale rzeczywiście, ale jakaś tendencja jest. Janusz Śniadek. Jest szansa, że Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi, kandydat Prawa i Sprawiedliwości może doprowadzić do drugiej tury.
W co gorąco wierzę, mało tego, jestem tego pewien. Prezydent Komorowski to relikt przeszłości. Na tym tle Andrzej Duda to zdecydowanie powiew młodości, świeżości, wykształcenia. Sądzę, że Polska zasługuje na tak dobrego prezydenta i tu z całą pewnością Andrzej Duda to jest pewna ciągłość uczeń w końcu świętej pamięci Leszka Kaczyńskiego.
Mm-hmm. Jerzy Borowczak?
No cóż, ja myślę, że Polacy potrafią rozróżnić dobro od zła. I w dzisiejszej sytuacji...
Gdzie jest
mamy,
dobro, gdzie jest zło?
Jak
mamy, Pan Bóg ma kłopoty
jak
z tym.
Jak mamy na Ukrainie...
Ale Jurek jest...
Pomału.
Doświadczony prezydent.
Bardzo proszę.
Z takim doświadczeniem, jak jest Bronisław Komorowski. Myślę, że Polacy wybiorą go w pierwszej turze. Bo Andrzej Duda jest takim technicznym kandydatem, bo przecież mieliśmy już pana Glińskiego, tych kandydatów było bardzo dużo. I gdyby, nie daj Boże, wybrano Dudę na prezydenta, no to wiadomo, że rządziłby i tak Jarosław Kaczyński, tak? Tak jak rządził premierem Marcinkiewiczem, tak? Tak jak Leperem czy innymi. Także tutaj myślę, że polskie społeczeństwo... Jeszcze nie było Izabel, widzisz. No i myślę, że polskie społeczeństwo umie to odczytać, tak? Kto jest tym kandydatem na tego prezydenta i jakie on będzie miał... jakie będzie miał możliwości działania.
Nerwowość twoje, nie, jakby pokazują, że
Jarosława spodnie,
mocno się ma spodnie.
Nie, absolutnie nie.
Ja PSL zostawię na później, bo dlatego, że zawsze kończył Marek Formela te
rundy. Nie mogę skończyć.
On chciałby tak podsumowywać, to bardzo proszę. Magdalena Ogórek 5%.
5% to jest dla osoby, która rozpoczyna karierę w polityce, która jest rekomendowana, to nie jest rezultat, który nas deprymuje. Chcę powiedzieć,
a dla kandydatki Sojuszu Lewicy
Demokratycznej? Chcę powiedzieć tak, że te wybory mają pewien nowy kształt. Pojawienie się pani dr Ogórek, pana Jarubasa, pana Andrzeja Dudy pokazuje, że w partiach, które mają pewną wewnętrzną witalność, pojawia się zupełnie inne myślenie o przyszłości. Mało tego, uważam, że na przykład pan Andrzej Duda jest kandydatem, który jest bezpośrednio związany z Prawem i Sprawiedliwością, który nie mistyfikuje swojej tożsamości i pastwienie się nad tym, że konwencja była zbyt bogata, czy zbyt uroczysta, czy zbyt pyszna, jest moim zdaniem uciekaniem od rzeczywistego wizerunku prezydenta Komorowskiego, który jest byłym funkcjonariuszem Platformy Obywatelskiej, który chce zrealizować kampanię za pieniądze Platformy Obywatelskiej, która to Platforma Obywatelska udaje, że to nie jest jej kandydat. Więc
nie udajemy, absolutnie. Popieramy i to, wiesz.
Z dużym trudem, bo nawet znika logotyp Platformy, kiedy pan prezydent występuje, czyli w czasie Rady Krajowej państwo dokonujecie swoistej mistyfikacji przekazu. Pan Adam Jarubas wniósł bardzo ciekawe opinie na temat polsko-rosyjsko-ukraińskich relacji. Ma odwagę mówić samodzielnym językiem i oceniam, że ta kampania, gdyby doszło do drugiej tury, może pozwolić Polakom dokonać lepszego wyboru. Obojętnie, kto wejdzie do drugiej tury, zyska Polska jakość demokracji. Jeżeli natomiast uda się panu prezydentowi Komorowskiemu przemknąć nad poprzeczką w pierwszej turze, uważam, że będzie to źle służyło demokracji, będzie betonować struktury, chociaż per saldo może partiom opozycyjnym jesienią przynieść zwrot w postaci sukcesów.
Bogdan Dąbrowski, wczoraj kandydat prawa Polskiego Stronnictwa Ludowego miał swoją kampanię w Gdańsku i usłyszałem, że Adam Jarubas mówi, że jako prezydent nie podpisałby konwencji przemocowej, tej przegłosowanej w Sejmie.
No nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo on tam to uzasadniał, dlaczego nie. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma dobrego, młodego kandydata, 40 lat, czyli rok młodszy jak od prezydenta.
Nie jest myśliwym.
Nie jest myśliwym, rok młodszy od prezydenta Kwaśniewskiego, jak obejmował to stanowisko. I powiem tak, że zrobiono też sondaż w województwie świętokrzyskim i gdyby tylko województwo świętokrzyskie poszło do wyborów prezydenckich, to byłaby oczywiście druga tura, w której byłby prezydent obecny Komorowski i Adam Jarubas.
Aha. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Zbliżają się wiadomości w Radiu Gdańsk. Bardzo serdecznie dziękuję. Janusz Śniadek chciałby coś powiedzieć. Nie,
jestem,
nic tego.
Jestem dumny, że Andrzej Duda jest moim kandydatem
już
na prezydenta.
Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem śniadania
wierzysz,
w Radiu
co
Gdańsk.
Mówisz.
Dziękuję panie pośle serdecznie. Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Bogdan Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceminister administracji i cyfryzacji.
Pięknie. Kłaniam się miłego dzisiejszego dnia i weekendu.
Marek Formela, wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pamiętajcie panowie, dzisiaj walentynki.
Dzisiaj konwencja doktor Ogórek,
audycja jest w sobotę, premiera audycji jest w sobotę, 14. Dzisiaj walentynki. Proszę pozdrowić
pani.
Swoje walentynki od Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.
Miłego dnia.
Miłego dnia.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.